Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś podejmujemy temat religijność neurotyczna, a katolicka duchowość. Naszymi Państwa gościem są Monika i Marcin Gajdowie, rekolekcjoniści, terapeuci. Witamy w studiu.
Witamy
serdecznie.
Czas szybko biegnie. Chyba przed rokiem widzieliśmy się też w takim lipcowym spotkaniu. Dziś religijność neurotyczna. Błagam, wytłumaczcie, co to jest. Z neuronem to wiązać, z nerwowością, nie wiem, z wybuchowością, ze spokojem.
Ja bym proponował wiązać tę nazwę z nerwicą. Czyli kiedy mówimy o religijności neurotycznej, to mówimy już o osobie, która w jakimś sensie jest zaburzona, jeśli wykazuje taką formę religijności. Można by nawet powiedzieć, że czasem w skrajnej postaci jest to zaburzenie wręcz kliniczne, które skrajnie może się przejawiać natręctwami, ale to już jest coś skrajnego. Natomiast gdzieś jako punkt wyjścia jest w naszym myśleniu o takiej religijności lęk, który stoi za praktykami religijnymi. Oczywiście osoba, która uległa tej religijności, nie do końca zdaje sobie sprawę, że jej religijność wychodzi z lęku, że rodzi się w lęku, że nie jest odpowiedzią na miłość Boga, lecz jest próbą obniżenia sobie tego lęku. Nerwica w ogóle jest takim funkcjonowaniem, zwłaszcza nerwica lękowa, w którym człowiek próbuje sobie obniżyć lęk, jeśli może, jakimiś metodami, sposobami. I tutaj właśnie temu służą praktyki religijne.
Zanim dojdziemy do takiego porównania, czym jest ta religijność neurotyczna, katolicka duchowość, wiemy, że rozmawiamy o rozwoju człowieka, że każdy z nas zmierza do osiągnięcia jakichś celów. I czy tutaj przy tej religijności neurotycznej możemy mówić o jakichś takich skokach, czy o takim, czy ona ma jakiś stały rozwój? Na samym początku chciałbym o to zapytać, bo wiemy, że w naszym osobistym rozwoju no są wzloty, są upadki, ale cały czas zmierzamy do przodu, do jakiegoś, do konkretnego, wyznaczonego celu. A tutaj, gdy rozmawiamy o lęku, gdy rozmawiamy o czymś takim, powiedzielibyśmy, nerwowym, może bardziej wybuchowym, czy możemy mówić o takiej stałej sinusoidzie wzlotów, upadków, czy to jest raczej takie, bym powiedział, obijanie się od skrajności do skrajności, od ściany do ściany?
Ja bym tutaj raczej widziała chyba nie takie działanie sinusoidalne, tylko pewne zaburzenie rozwoju, które normalnie w procesie rozwoju, dojrzewania, jakiegoś osiągania własnej niezależności, tożsamości, często wyrasta się z pewnych przekonań. Tak zresztą powinno być, że nasz rozwój prowadzi do rozszerzenia naszych poglądów, do czasami poszerzenia, nie wiem, światopoglądu, natomiast często...
Do rozszerzenia serca przede wszystkim.
Właśnie, zaburzenia tego rozwoju prowadzą do właśnie tej, może być, takiej nerwicowej, chorobowej formy religijności. Czyli to jest jakieś zaburzenie rozwoju, które nie poszło tak, jak powinno pójść, łącznie z rozwojem moralnym, którego etapami jest właśnie takie dojrzewanie. Jeżeli tam jest zaburzenie, to wtedy się właśnie przechodzi czasami w nerwicę.
Czy ta religijność neurotyczna, bo próbuję sobie zbudować taki profil takiego człowieka, który ma taką religijność neurotyczną, to jest religijność, która jest dzisiaj super pobożna, nabożna, przepraszam, 4 różańce, 5 mszy świętych.
Ciepło.
Tak, a za tydzień po prostu totalny odskok w drugą stronę, prawda?
To znaczy, z tym odskokiem to niekoniecznie.
Właśnie tutaj.
Dlatego, że człowiek religijny neurotycznie jest często właśnie zmotywowany do tego, żeby mnożyć praktyki religijne, które służą jemu różnym celom. Przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy, obniżeniu tego poziomu lęku. Także on religii nie zostawia. On często wręcz jest bardzo zdecydowany bronić jakichś wartości religijnych, czasami narodowych czy patriotycznych, ale robi to w sposób agresywny, co właśnie pokazuje, że za plecami ma lęk, a nie miłość, bo jeśli bronimy wartości agresywnie, to często gdzieś prawdziwą...
Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą.
Pewnie... Tak, no można, nie tak, chodzi
ja,
o...
Ja nie ukrywam, że my mamy takie osoby gdzieś jako naszych rozmówców i są to często osoby głęboko cierpiące, więc ja tak bym nie powiedziała. Za tym się kryje naprawdę cierpienie i jakaś próba też poradzenia sobie właśnie z obniżeniem lęku. I być może ta agresja wynika właśnie z tego i ciężko mi to tutaj przytaknąć ojcu, że...
Nie, to rozumiem, bo ja szukam. Bo,
nie ocenialibyśmy moralnie tych osób, dlatego że one często nawet są nieświadome tego, co z nimi się dzieje. One by czasami w pierwszym etapie nie mają poczucia choroby, nie zgłaszają się do lekarza czy do terapeuty. Dopiero kiedy im się ta religijność zrytualizuje tak, że muszą odmówić określoną ilość modlitw, że muszą się wyspowiadać wiele razy w ciągu dnia, czasami tygodnia, że zaraz po wyjściu od konfesjonału mają wątpliwość, czy się dobrze wyspowiadały, że ich życie zamiast się rozwijać karłowacieje, wtedy oni próbują sobie pomóc i czasami trafiają do terapeutów, ale wcześniej niekoniecznie są tego świadome te osoby, czyli one by powiedziały, że one kochają Boga. Powiedziałyby, że są oddane Matce Najświętszej, natomiast jak się popatrzy na nie z zewnątrz, to widzimy, że jest dominujący porządek zasługiwania, dominujący porządek prawa, dominuje porządek lęku. Czyli ta osoba musi robić pewne rzeczy, żeby zyskać akceptację, nie chcę powiedzieć Boga, tylko obrazu Boga, który nosi w swoim sercu.
Całe szczęście, że nasza audycja to 70 minut, więc będzie czas, byśmy zrozumieli przez pytania, przez Państwa doświadczenie, czym jest religijność neurotyczna w konfrontacji z katolicką duchowością, czyli taką religijnością ukształtowaną z obrazem Boga w Trójcy Świętej jedynego prawdziwego, z relacją właściwą do samego siebie, do drugiego człowieka. I myślę, że już teraz rozpoczniemy, że tak powiem, takie porównywanie. Religijność neurotyczna, duchowość tutaj katolicka. Myślę, że co? Musimy wyjść od takich rzeczy jak źródła, co jest, z czego wypływa dana forma naszej relacji do samego siebie, do Pana Boga, do duchowości. Myślę, że należy powiedzieć, jak dana osoba podchodzi do grzechu, bądź też do dobrego uczynku. Myślę też, że do sposób przeżywania, relacja do Boga, do drugiego człowieka, do świata. No i jak dana osoba podchodzi do owoców, jakie są owoce jednej czy drugiej postawy, jeżeli coś jeszcze nam wyjdzie w trakcie, bądź z ust, czy ze spostrzeżeń naszych radiosłuchaczy, czy telewidzów, to będzie wystarczająco, myślę, dużo czasu i sposobności, by odpowiedzieć dziś na to pytanie. Czym jest religijność neurotyczna, czym się objawia, jak takiej osobie pomóc, bądź jak pomóc samemu sobie i jak rozwijać tę katolicką duchowość. Rozpocznijmy. Źródło religijności neurotycznej i źródło duchowości katolickiej.
Punktem wyjścia w duchowości katolickiej czy chrześcijańskiej jest miłość. Czyli Bóg udzielający się, który przychodzi do człowieka jako miłość i to jest duchowość, religia jest odpowiedzią, przynajmniej powinna być, odpowiedzią na doświadczenie tej miłości. Później już działa taka zasada, im więcej miłości, tym więcej miłości, czyli moją odpowiedzią jest miłość i te dwie miłości się spotykają. Natomiast w przypadku religijności neurotycznej często właśnie jest to związane z tym, w jaki sposób obraz Boga został uformowany w dzieciństwie przez rodziców jako jakiegoś surowego sędziego, który zmusza człowieka do ograniczania samego siebie, który nie akceptuje jakichś naszych uczuć, na przykład seksualnych, czy nie akceptuje gniewu. jako uczucia. Nie mówię teraz o nieuporządkowanych uczynkach pod wpływem uczuć, ale samych uczuć, które się w człowieku mają prawo rodzić.
I tu jest miłość, tu jest lęk.
Tu jest lęk, tak.
Obraz Pana Boga, takiego surowego sędziego, to obraz, który wciąż funkcjonuje. Chociaż wydaje się, że
niestety
teraz coraz bardziej kształtuje się taki fałszywy obraz Pana Boga jako Boga pełnego miłosierdzia bez sprawiedliwości, takiego pobłażliwego, niesłyszącego, niewidzącego, który ma w kieszeni dobre cukierki, a po prostu każdy, niezależnie od tego, jak żyje, trafi do nieba. Czy taki obraz Pana Boga też może być źródłem tej religijności neurotycznej?
To chyba druga skrajność,
tak,
a skrajności
między
zupełnie, że tak powiem...
Czyli to jest inna działka,
tak
się wyrażę.
Taka osoba nie będzie religijna w ogóle najprawdopodobniej, bo nie będzie widziała powodu do tego, żeby wykonywać jakieś praktyki, bo równie dobrze można, nie wiem,
spotkać... Bo za każdy Pan Bóg będzie ją chwalił.
Tak, można się spotkać z Bogiem wszędzie, w lesie też. Zresztą myślę, jest to prawda. Czy można?
Źródłem często jest doświadczenie miłości rodziców. Jeżeli te osoby same doświadczały tego, że nie są kochane bezwarunkowo, tylko warunkowo, że muszą na tą miłość zasłużyć, to wtedy też ciężko uwierzyć w miłość Boga, który to nie znaczy, że przymyka oko, ponieważ widzi, że grzech jest czymś, co mnie niszczy. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli dziecko zrobi, nie wiem, coś nie tak, to nie wiem, obleje się wrzątkiem, to rodzic nie dokłada mu jeszcze lania, tylko się nim opiekuje. I to jest ta postawa Boga, który widząc, że my idziemy gdzieś na manowce, że idziemy w jakieś, powiedzieć, właśnie szuwary, gdzie możemy się zagubić, idzie za nami i szuka nas, ale nie idzie z karą, ale z łaską i rzeczywiście z miłosierdziem, która chce nam przywrócić pełnię naszej wartości i godności naszego życia.
Miłość, miłosierdzia, tutaj bardziej taki lęk, strach.
Tak, i zasługiwanie i obawa przed karą. Też często te osoby, które mają tą religijność taką właśnie neurotyczną, bardzo obawiają się kary, więc popełnienie grzechu ciężkiego wiąże się dla nich jednoznacznie właśnie z karą, z piekłem, z takim właśnie z obrazem Boga, który no, to jest nieodwołalne.
Przechodzimy do grzechu. W tej religijności neurotycznej grzech wiąże się z karą, wiąże się z piekłem. Jak człowiek w tej religijności neurotycznej, zauważając swój grzech, przyznając się do niego, doświadczając grzechu, jak próbuje z grzechu wyjść?
Może właśnie nawet nie tyle grzech, zacznijmy od słabości, to znaczy specyficzny stosunek do słabości. W religijności neurotycznej nie ma zgody na słabość człowieka, czyli doświadczenie swojej słabości, jakiegoś, nie mówię grzechu, tylko swojej kruchości od razu jest negowane. I człowiek neurotyczny religijnie próbuje osiągnąć stan perfekcji i tak rozumie doskonałość chrześcijańską jako perfekcję, czyli bezgrzeszność, jako taką zero-jedynkowość. Podczas gdy w takiej dojrzałej, zdrowej duchowości jest miejsce na słabość. Nie tylko słabość nie jest przeszkodą do zjednoczenia z Bogiem, nie mówię o grzechu, tylko o słabości, tylko słabość jest wręcz miejscem, które przyzywa łaskę, czyli ja, będąc słabym, wchodzę w pokorę i to przyzywa łaskę. Natomiast w religijności neurotycznej człowiek próbuje jakby zbawić się sam. Paradoks polega na tym, że on jakby próbuje zdobyć ten stan swój perfekcyjny, zaprzeczając słabości. I ponieważ mu się to nie udaje, bardzo często funkcjonuje w takim skrajnym stanie albo rozpaczy, albo właśnie wypierania w ogóle swoich grzechów, czyli nie ma kontaktu ze swoim grzechem. On często jest albo narcystyczny, czyli nie widzi w ogóle problemu w sobie, tylko tępi grzeszników na zewnątrz, albo popada w rozpacz, czyli jest zero albo jeden. Nie ma takiego zdrowego środka, gdzie w duchowości człowiek widzi, ja jestem słaby, jestem grzesznikiem, ale nie prowadzi mnie to do rozpaczy, lecz rzuca mnie to w ramiona miłosierdzia. Duża różnica.
Panie Marcinie, jeżeli rozmawiamy o słabości, która to słabość wynika no, z kruchości nawet naszego ciała, naszego,
tak,
naszego bycia, naszej natury, kondycji. To znaczy, że taki człowiek nie dostrzega nawet tego, że go boli noga na przykład, że on się starzeje na przykład, że jest coraz słabszy fizycznie, że się męczy.
A to ojciec, chyba... ale ojciec trochę trafił, dlatego że to jest często neurotyczna religijność jest formą nerwicy lękowej, a często tam dochodzi do takiego wyparcia uczuć, że są osoby, które potrafią mieć złamaną nogę i tak wytłumione uczucia, że nawet tego nie leczą czy nie wiedzą o tym. Także trochę w tę stronę byśmy szli.
Tutaj w przypadku tej religijności neurotycznej mówimy już o nerwicy. Mechanizm nerwicy polega na tym, że w nas pojawiają się pewne uczucia, pewne pragnienia, pewne potrzeby, które z powodu błędnych właśnie przekonań, czy to religijnych, tak właśnie taki błędny obraz Boga, czy jakichś moralnych, gdzie jest zbyt duży rygoryzm, na przykład nie ma przestrzeni na przyjemność, na odpoczynek, są one tłumione, czyli te nasze pojawiające się w nas uczucia, pragnienia, potrzeby są tłumione przez te właśnie takie, przez lęk, że to jest coś niewłaściwego, to jest coś, co nie powinno mi się przydarzyć, nie powinnam tego czuć, nie powinnam tego mieć.
Przede wszystkim muszę coś innego. Nie powinienem tego czuć.
Mm. Pamiętam, gdy przyszedłem do zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela do redemptorystów, patrzyłem na świętego Alfonsa, mówię, takim chciałbym być i na początku wielki problem osiągnąć taki poziom świętości, też realizmu życiowego. Dopiero później przyszła myśl, że to był po prostu proces drogi świętego Alfonsa. I tutaj pytam jednocześnie o słabość, o grzech, ale też o to pragnienie osiągnięcia świętości, bo rozumiem, że w tej religijności neurotycznej to jest próba osiągnięcia takiego perfekcjonizmu. I teraz, czy osoba, która jest w takiej nerwicy lękowej w wymiarze religijnym, jest neurotyczna, czy ona rozumie, że nasze życie jest procesem osiągania pewnych marzeń, pewnych pragnień. Na przykład, że ja chcę znać Pismo Święte, to muszę rozpocząć od czytania, nie, że dzisiaj zapragnę, jutro już znam całe Pismo Święte na pamięć, albo że dzisiaj chcę posiąść umiejętność kontemplacji i jutro już to powinienem umieć, a przecież to jest wiadomo, że to jest proces. Czy tutaj moglibyśmy to rozstrzygnąć, tak, nie? I na czym to polega?
Rzeczywiście pytanie trafione, dlatego że nie ma w zasadzie w neurotyzmie religijnym miejsca na proces. Jest konieczność bardzo szybkiego efektu, ponieważ jest lęk, który nie pozwala na jakąś formę niedoskonałą, na jeszcze nie. Musi być już. I w związku z tym to już często osiągnięte wielkim wysiłkiem woli, bo ci ludzie często są bardzo, byśmy powiedzieli, moralnie poprawni, ale dzieje się to kosztem takiego cięcia po swojej własnej osobie, po psychice, po swojej osobowości, że ta osoba nie jest zintegrowana, rozwinięta i piękna, tylko jest zredukowana, skarłowa ciała i właśnie dlatego, że nie ma miejsca na ten proces. Jeszcze nie potrafię, jeszcze tego nie mam.
Na zasadzie dziś pytanie, dziś odpowiedzi, dziś pragnienie, dziś sukces, dziś...
Tak, jak nie ma sukcesu, osiągnąć. Jest rozpacz. Lub podskakuje lęk, będę potępiony, skoro nie jestem...
Tutaj Państwo powiedzieli, że osoba, która doświadcza słabości, doświadcza kruchości ludzkiego życia w tej duchowości chrześcijańskiej, duchowości katolickiej, to osoba, która uświadamia sobie, kim jest, to prowadzi do pokory, a potem przez łaskę do cnoty, czyli do umocnienia tego, co dobre, do przezwyciężenia tego, co złe, gdybyśmy mogli to rozszerzyć.
Tutaj myślę, że taką przewodniczką na tej drodze jest doktor Kościoła Tereska Dzieciątka Jezus, która właśnie pokazała tą małą drogę, gdzie ona nie bała się powiedzieć tak, moja słabość jest jak naczynie, jestem kruchym naczyniem. Im bardziej jestem słaba, tym więcej przestrzeni na łaskę. Im większa moja małość, tym bardziej Bóg może mnie wziąć na ręce. Jest taka winda, którą wtedy mogę, właśnie bierze mnie na ręce i przytula. tej duchowości takiej neurotycznej, można by powiedzieć, że człowiek trochę jest taki sztywny, trochę skrępowany, nie ma tej przestrzeni właśnie, jak to ja, mam być kimś małym, sobie odmówię wszystko, co mam odmówić, zasłużę, wszystko będzie idealnie, perfekcyjnie, trochę ten Panie Boże, nie bierz mnie tak za bardzo na te ręce, bo to jest takie...
Ja sam,
dam sobie radę sam. Więc ta nasza przestrzeń, myślę, że ta mała droga Teresa Dzieciątka Jezus jest naprawdę czymś bardzo pięknym dla, myślę, ludzi naszych czasów, gdzie naprawdę jesteśmy słabi.
Na chwilę chcielibyśmy się też przyglądać patronce Pani Świętej Monice i zapytać o nie tylko relację do samego siebie, bo teraz mówimy o ja jako osoba w duchowości tej katolickiej albo ja jako osoba w religijności neurotycznej. A teraz spróbujmy zwrócić uwagę na to, jak ktoś będący w duchowości katolickiej wychowuje, bądź jak podchodzi do drugiego człowieka, do współmałżonka, do jego słabości, do jego grzechu, a jak podchodzi ta osoba tutaj w tej religijności neurotycznej. No, Święta Monika była tym przykładem, gdzie w cierpliwości nieustannie modliła się i wymodliła, nie tylko ona spośród świętych i też takich zwykłych osób, nawrócenie dla męża, nawrócenie dla dzieci.
Tutaj w ogóle stosunek do świata zewnętrznego jest bardzo ciekawy, dlatego że jeśli ktoś jest Jezusowy, czyli właśnie jest w duchowości chrześcijańskiej, w duchowości katolickiej, idzie ku zjednoczeniu z Bogiem, jego serce się rozszerza, i jest chętny spotykać się z tymi, którzy są jeszcze bardzo daleko. Czyli jest otwarty na spotkanie z ludźmi inaczej myślącymi, czy jest gotowy, jak Jezus, spotkać się z tymi, którzy są radykalnie inaczej myślący. Nikt nie jest bardziej ode mnie bardziej inaczej myślący niż nieprzyjaciel. Czyli jestem kimś, kto chce spotkać człowieka. Nie zaraz, żeby go tam od razu nawrócić, tylko żeby zaczęła się relacja. Natomiast w religijności neurotycznej charakterystyczne jest takie obunkrowanie, w którym, ponieważ moja tożsamość, fałszywa dodajmy tożsamość, jest budowana przez praktykę religijną, ja jestem agresywny wobec każdego, kto mógłby ewentualnie tę moją konstrukcję naruszyć. W związku z tym stosunek do tak zwanych grzeszników jest skrajnie odmienny. Jest izolacja, niechęć i przekonanie, że ci ludzie generalnie będą się smażyć w piekle, to trochę nawet poprawia samopoczucie. Nie? Ja nie, ale oni tak.
Ja tutaj pilnuję takich określeń, bo skoro w tej katolickiej duchowości osoba jest Jezusowa, to w tej neurotycznej religijności jest czyja?
Jest egocentryczna.
To jest właśnie kłopot, dlatego, ponieważ ta religijność paradoksalnie, można powiedzieć, uniemożliwia spotkanie z Bogiem. To jest bardzo... dlatego to jest takie zjadliwa trudność, ponieważ ona przez to, że chce ta osoba być bardzo blisko Boga i być taka naprawdę właśnie porządna, można powiedzieć, ale to uniemożliwia spotkanie z Bogiem, który jest miłością. W związku z czym jest rzeczywiście duże skupienie na sobie, duża obawa o siebie. Gdzieś na końcu jest bardzo właśnie takie egoistyczne, może nie chodzi o egoistyczne, tylko egocentryczne obawa o siebie, czy ja jestem w porządku, ponieważ boję się, że jeżeli ja będę nie w porządku, to będzie kara, ale gdzieś ja jestem w centrum.
Sposób przeżywania. Rozmawialiśmy o tym, że osoba, która jest w tej religijności neurotycznej, wcześniej czy później dojdzie do rytuału, prawda? Dojdzie do jakichś form przeżywania czy wyrażania swojej religijności. I tutaj, gdybyśmy dokonali znowu takiego porównania pomiędzy tą religijnością neurotyczną, a duchowością katolicką, duchowością chrześcijańską, bo przecież duchowość chrześcijańska, duchowość katolicka też wyraża się
dokładnie
w konkretnych gestach, znakach i też ma konkretny rytuał, ma konkretne formy przeżywania.
To znowu bardzo trafione pytanie, dlatego że rzeczywiście na pozór to czasami, można powiedzieć, niewiele się różni. Zdarza się, że nawet duszpasterze są zadowoleni z takich neurotycznie religijnych ludzi, bo oni mają Boga na ustach, wszystko zrobią w kościele, są zawsze dyspozycyjni. Natomiast jeśli zobaczymy, co się dzieje z ich życiem osobistym, to widzimy, że to jest coraz bardziej ruina, że tam właściwie nie ma relacji, nie ma właśnie rozwoju, nie ma miłości tak naprawdę.
Z
zewnątrz to czasami trudno jest rozróżnić. I teraz podobnie właśnie jest w przypadku rytuału, ponieważ my jesteśmy sakramentalni, mamy liturgię Eucharystii, która przecież jest powtarzanym rytuałem, tylko że w duchowości ten rytuał jest miejscem, w którym się spotykamy z Bogiem w miłości. Natomiast w religijności neurotycznej rytuał staje się taką konstrukcją, za którą ja się chowam, która musi być perfekcyjnie znowu wykonana, która musi być perfekcyjnie przeżyta. Często te osoby mają problem taki, że mówią różaniec i stwierdzają, że nie do końca właściwie powiedziały, nie wiem, ósme zdrowaś Mario, w związku z tym muszą zacząć od początku. I czyli ta rytualizacja służy do tego,
perfekcjonizm.
Tak, żeby się schować, żeby mieć poczucie, że jak ja to zrobię, to ten Bóg, który na ustach jest miłością, ale gdzieś wewnętrznie przeżywany jest jako jakiś, nie wiem, wielki księgowy, że ten Bóg powie: słuchaj, ale ósme zdrowaś Mario, to źle powiedziałaś, musisz zacząć od początku. To jest wielkie cierpienie tych ludzi, dodajmy, bo tak naprawdę, gdy już dochodzi do tej rytualizacji, to już nazwiemy nerwicą natręctw i to z objawami czynnościowymi, czasami musi albo iść pierwsza do komunii, albo ostatnia, albo musi wykonać określoną ilość znaków krzyża przed tą figurą, odmówić ileś litanii czy pacierzy z książeczki i dopiero wtedy...
I to wynika z lęku,
tak.
A nie z pobożności?
Tak, to nie wynika z miłości. Za tym stoi lęk. Te osoby czasem w skrajnej sytuacji przestają chodzić do kościoła i wtedy czują ulgę. Ale to już jest jakiś skrajny moment, gdy już stwierdzą...
Powiedzielibyśmy o pewnym leczeniu, pewnej udzielaniu pomocy, ale to już rzeczywiście jest taki moment
już
skrajny.
Nie jest miejsca.
Natomiast tutaj jeszcze może taki właśnie podobny przykład, tak jak Marcin mówił. Te osoby na przykład dopytują często, czy jakieś święto, które jest, czy jest obowiązek na przykład pójścia tego dnia na Eucharystię. I jeżeli jest obowiązek, one oczywiście go wykonają, ale gdzieś za tym jest jakaś pewna sztywność, pewien właśnie lęk, że ja nie wypełnię jakiegoś obowiązku, to będzie właśnie grzech, w związku z tym za tym grzechem kryje się kara, ciężka kara. Natomiast tak naprawdę nas do spotkania z Chrystusem w Eucharystii powinna pociągać miłość. Ja idę, bo kocham.
Jeszcze kolejne pytanie, ale zapraszam Państwa jako radiosłuchaczy, telewidzów do kontaktu razem z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Religijność neurotyczna, katolicka duchowość to temat, który podejmujemy z Państwem Moniką i Marcinem Gajdami, którzy są rekolekcjonistami, terapeutami. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 400, i dla słuchaczy, widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. Mówiliśmy o Eucharystii, religijność neurotyczna, katolicka duchowość. Do Eucharystii prowadzi droga przez pojednanie. Nie każdym razem, ale potrzebujemy pojednania. Jeden z warunków dobrej spowiedzi to żal za grzechy. I teraz rozróżniamy, wiadomo, dwa żale. Jeden taki, powiedzieliśmy, bardzo formalny, prawda? Naruszyłem prawo, naruszyłem przykazanie, żałuję i tak dalej. Drugi bardziej taki emocjonalny, bardziej związany z tym, że no, sprzeniewierzyliśmy się Panu Bogu, że z względem Boga postąpiliśmy w sposób nieuczciwy. To jest konkretna przykrość względem Boga, samego siebie, drugiego człowieka. poczucie żalu i wzbudzanie żalu w sytuacji sakramentu pokuty, pojednania, w neurotycznej religijności i w tej duchowości katolickiej.
To jednak ciągle, że tak powiem, powraca słowo lęk. Powraca słowo lęk. Także to jest takie bardzo rozróżniające, bo żal jest jakimś takim bólem, jest jakimś takim, nie wiem, pokłócimy się z mężem, jest jakiś ból, że nie jesteśmy w jedności. A tutaj mniej jest tego żalu, więcej jest jednak lęku, że właśnie ja zrobiłam coś nie tak, ja zrobiłem coś nie tak. To się Bogu nie podoba, on się na mnie gniewa. Więc tam jest zdecydowanie ten element lęku i takiego właśnie niewypełnienia prawa. I nie żal, że go nie wypełniłem i jakaś szkoda, że gdzieś coś zgubiłam.
Ja cały czas czuję, że taką cienką granicę pomiędzy tą religijnością neurotyczną, a tą duchowością katolicką.
To jest
ponieważ
wręcz...
ja tu będę, jest telefon, ale chciałbym, byśmy potem odpowiedzieli na pytanie, czy ta religijność neurotyczna, ona rozwija się, powiedzmy, pojawia się nagle i znika, czy ona się rozwija na przykład i trwa.
Ale czy ona rozwija się?
Żebyśmy na przykład ktoś, a nie, bo ja miałem taki żal, jak tu pani mówi, to ja jestem, co, neurotycznym religijnie, prawda, żebyśmy...
To się też właśnie wiąże to, o czym mówiłam wcześniej, z takim naturalnym rozwojem, że jako dzieci w tym rozwoju moralnym podlegamy właśnie takim procesom, że nie robimy czegoś, bo boimy się, że się, nie wiem, mama, tata będą gniewać. I to jest naturalne, normalne w rozwoju moralnym człowieka, że trzymam się pewnych zasad, bo są nam narzucone z góry. W rozwoju moralnym człowieka naturalny sposób jest tak, że potem zaczynamy przestrzegać pewnych zasad, ponieważ uważamy je za dobre i właściwe.
Się uwewnętrzniają.
Uważamy, że to jest dobre, właściwe i ja tak wolności...
Miłość, te zasady,
tak, tak, dokładnie
a tu zostaje
tak.
Na zewnątrz.
Zablokowany ten proces rozwoju właśnie
na
emocjonalnego, moralnego.
Nie uwewnętrzniają się zasady, tylko pozostają cały czas na zewnątrz, czyli...
Przestrzegam, bo tak jest wymóg,
kategoria...
potrzeba.
Kategoria zgrzeszyłem czy nie zgrzeszyłem. Te osoby bardzo często zastanawiają się, bo od wewnątrz nie mają odpowiedzi jasnej. Zrobią coś złego albo to jest nieistotne, tylko cały czas jakby pozostaje im na zewnątrz ten dylemat. Grzech, nie grzech. Dotąd wolno, odtąd nie wolno. Tak jakbyśmy z centymetrem szli.
Zapytamy naszego odbiorcę, a potem myślę, że też pytanie o sumienie. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ewa Myszyńca.
Prosimy, Pani Ewo.
Bardzo ciekawa byłam tej audycji, bo temat był zapowiadany wielokrotnie na antenie Radia Maria. No i rzeczywiście bardzo ciekawy temat. I tutaj bardzo wspaniali rozmówcy, goście, których znamy z anteny Radia Maria. Ja mam takie pytanie, ono wcześniej mi się zrodziło, potem Państwo jeszcze rozwinęli tam wiele myśli, ale to pytanie mi się wcześniej zrodziło. Temat jest religijność neurotyczna, a katolicka duchowość. I tam pan Gajda powiedział, że właśnie jeżeli ludzie są o tej religijności neurotycznej, to są w nich zaburzone relacje z innymi. Natomiast ci, którzy mają taką właściwą postawę, właściwą tą postawę, tą duchowość rozwiniętą właściwie w tej wierze, to wtedy te relacje z innymi są lepsze, a chodzi głównie o tych ludzi, którzy mają problemy z wiarą i ci, którzy są neurotyczni, oni właśnie są agresywni. Tam taki wątek się pojawił, taka myśl. I są tacy, no tacy skostniali, tam często było to słowo, skostniali wobec ludzi, którzy no, mają kłopoty powiedzmy z wiarą. Natomiast ci, którzy mają tą duchowość taką rozwiniętą, tą katolicką, to wtedy oni wychodzą do tych ludzi, którzy są daleko od Kościoła, mają problemy z wiarą, z taką otwartością. Ale moje pytanie jest takie, ale bywa też odwrotnie, że te osoby, które właśnie są daleko od Kościoła, mają problemy z wiarą, no stwarzają też taką, są też tacy skostniali i bardzo ciężko do nich dotrzeć i też są agresywni. To tyle. Myślę, że problem zarysowałam to moje pytanie, które...
Dziękujemy, Pani Ewo.
No,
to jest bardzo dobra uwaga, dlatego że bym powiedział, że neurotyczność jest demokratyczna. Oprócz tego, że w ogóle człowiek może być agresywny z różnych powodów i może fatalnie się zachować, nie będąc neurotycznym, to, ale jeśli mielibyśmy powiedzieć, to również neurotyczność, która się wyraża na przykład w przypadku katolika, może się wyrażać w religijności. W przypadku ateisty może sprawić, że będzie neurotycznym ateistą i będzie agresywny wobec ludzi na przykład.
Dzisiaj raczej rozmawiamy o neurotyczności w wymiarze religijności,
tak,
prawda?
Tak.
I tutaj myślę, że...
Ale to jest demokratyczne, także pani uwaga jest słuszna, że można z dwóch stron popatrzeć.
Chociaż chciałbym, pani Ewa zwróciła uwagę na taką rzeczywistość. Rozwinięta. W jakim kierunku rozwija się w człowieku ta religijność neurotyczna, bo to nie jest konstans, a również jak rozwija się ta duchowość katolicka? Jakie możemy, czy etapy, czy możemy wyróżnić etapy? Już państwo mówili, że tam może ktoś dojść do aż takiego poziomu przeżywania, do takiego poziomu relacji. Ale gdybyśmy ten wątek rozwoju i rozwijania się...
Tutaj jeżeli chodzi o tą neurotyczną religijność, to można powiedzieć, że dochodzi do takiego, do takiej ogromnej kontroli siebie, jest taka ciągła uważność, kontrola.
Skrupulatność wtedy?
Koniec końców dochodzi do skrupułów, można powiedzieć, biorąc do chorób skrupułów. W związku z tym właśnie częste spowiedzi, takie ciągłe poczucie, że tak jestem źle wyspowiadana, że jeszcze raz. Także choroba skrupułów to jest takim, no właśnie już takim ewidentnym objawem, można powiedzieć, dobrze rozwiniętej neurotycznej religijności. Oczywiście mówię to takim cudzysłowiem.
A w tej duchowości katolickiej kochaj, czyń co chcesz?
Na pewno miłość jest.
Na pewno miłość oczywiście jest. Tutaj bardziej jest kwestia taka...
Ku wolności wysłobodził nas Chrystus, prawda?
Tak.
I to wyswobodzenie jest jak najbardziej w miłości i Jezus dał najwyższy przykład tej miłości.
Tutaj bym powiedziała, że tak jak mówiliśmy o tych takich rozwojowych etapach, w rozwoju koniec końców nasze uczucia, pragnienia, potrzeby powinny być poddane rozumowi oświeconemu wiarą w przypadku osób wierzących i wolności wyboru, wolność wyboru, czyli tutaj ta wolność jest też bardzo ważna.
Rozum oświecony?
Wiarą. Dla wierzących.
Ludzki unosi się na dwóch skrzydłach.
Tak. I w związku z tym ja mam prawo czuć wszystko może mi się pojawić, ale nie znaczy, że ja będę wszystko realizować, tylko poddaję te uczucia, pragnienia, to co we mnie jest, można być świecę, rozumem oświecony wiarą i wolną wolą i poddaję uczucia rozumowi i woli. Natomiast w przypadku nerwicy właśnie tej neurotycznej, one nie zostają poddane jakby naświetlone rozumem i wolną wolą, tylko są tłumione przez muszę, powinnam, nie wolno.
Gdzie jest rozum takiego człowieka?
No, gdzie jest rozum? Wydaje się właśnie, że...
To nie ma dostępu
jest po
do
prostu,
siebie.
To są błędne przekonania moralne, błędne przekonania właśnie religijne, błędne, właśnie błędny obraz Boga, niewłaściwy, źle ukształtowany. Stąd jest to tłumienie, które owocuje różnymi objawami, taką właśnie sztywnością, brakiem spontaniczności, brakiem wolności, lękiem, też unikaniem wszystkiego, co wiąże się jakoś...
Czy mogę być smutny, czy mam płakać, czy się mam uśmiechnąć,
trochę
czy
tak,
się
nie
mam
mogę,
radować?
Poddaję, można powiedzieć, uczucia są właśnie poddane, nie mogą spontanicznie się rozwijać, tylko one są tłumione właśnie przez pewne powinności,
tutaj
nakazy.
Najbardziej tłumione są uczucia związane z przyjemnością, czyli będą w ogóle uczucia... Tutaj też w tym worku będą uczucia seksualne i różnica jest taka, że w duchowości zdrowej można coś poczuć, niekoniecznie zaraz zrealizować. Natomiast w neurotyzmie nie wolno nawet poczuć. Samo poczucie jest już grzeszne.
Czyli sama myśl,
bardzo często ci ludzie uważają, że samo pojawienie się uczucia jest grzechem, że nie powinni czegoś czuć i dążą do tego, żeby w zarodku te uczucia się nie ujawniały. Drugim takim wielkim workiem są uczucia asertywne, czyli związane z gniewem, stawianiem granic, wymagań.
Wyrażaniem siebie.
I choć te osoby bardzo często przeżywają gniew, to jednak też same w sobie ten gniew tłumią, nie pozwalają mu się właściwie wyrażać.
Jeszcze było... Unikaj Marcin Gajdowie w naszym studiu. Prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Prosimy.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Waldemar, profesor Stachowski.
Prosimy.
Chciałbym Państwu zaproponować, kiedy się podejmuje tak trudne i skomplikowane zagadnienie, bardzo precyzyjnie określić kategorie pojęciowe. Słowo nerwica, neurotyczność, rytuał, rytualizacja, lęk, strach, niepokój, ukryty, jawny, przejście do kary. Państwo robicie z tego koktajl, który niczego nie wnosi. Jeżeli z tego się przechodzi do terapii, a 40-letnia moja praktyka psychiatryczna przybliża nas w temacie, bo zajmuję się tym, o czym Państwo mówili, oczekiwałbym, żeby postulaty były na tym samym poziomie szczegółowości, jaki Państwo przyjmujecie, wskazując elementy kary, używając pojęć nerwica neurotyczna przed chwilą Pani. Przecież to jest żenujące, żeby się pojawiały takie kategorie pojęciowe, w których przechodzicie do duchowości. Lepiej ograniczyć się do pojedynczych pojęć, precyzyjnie zdefiniować neurotyczność, ewentualnie nerwice, i zajmować się tylko natręctwami czy czynnymi kompulsjami i niczym więcej, ponieważ przeglądając hagiografię zobaczycie, że połowa świętych, no może nie mniej niż połowa, to są ludzie, którzy mają osobowość na pewno niedobrze ustrukturalizowaną, tak jakbyśmy chcieli w personologii mówić o zdrowej osobowości. Dlatego życzliwie podchodząc do zagadnienia, nie można w oparciu o taką metodologię sugerować postulatów terapeutycznych albo formułować je bardzo ostrożnie w kategoriach przybliżeń prawdopodobieństwa. To tyle, dziękując, że temat się pojawia, ale proponuję, by jeśli głosi się wobec tylu oczekujących pomocy, ponieważ każdy człowiek w globalizacji jest straszony kategorią, która nie schodzi przeżyć naszych emocji, jest element kary. Kościół bez przerwy mówi o karze, prawda? Tutaj się przeciwstawia się sprawie miłosiernego. Proszę te sprawy uporządkować, nim się przejdzie do odróżniania lęku od strachu. Zapytam terapeutów, czy potrafią powiedzieć, co różni lęk od strachu. Dobrze? Będę oczekiwał. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję, panie Waldemarze. Na pewno jeszcze nie przeszliśmy do wskazań terapeutycznych. Na cały czas jesteśmy przy tej próbie bardzo delikatnego, wrażliwego, a jednak no, spopularyzowanego przez sam fakt audycji, a nie uniwersyteckiego wykładu, próbę rozróżnienia, czym jest ta religijność neurotyczna, czym jest katolicka duchowość, ale tutaj już oddaję głos Państwu.
Monika rzeczywiście użyła sformułowania nerwica neurotyczna, przejęzyczyła się, także mamy uważnego słuchacza, dziękujemy bardzo za to, że Pan jest taki uważny, ale też chyba troszeczkę byłoby nad interpretacją mówić, że my tutaj coś wskazujemy, czy jakieś diagnozy komuś mówimy. Ja znam różnicę między strachem a lękiem, ale też chyba nie czuję się tutaj tak dobrze w takim egzaminowaniu publicznym, natomiast rzeczywiście strach jest uczuciem wobec czegoś konkretnego, co się dzieje, natomiast lęk jest stanem emocjonalnym, który się pojawia i czasami nie umiemy go powiązać z niczym konkretnym. My nie próbujemy tutaj zrobić wykładu akademickiego, pewnie jest to niedoskonałe, natomiast staramy się pokazać problem i mam nadzieję, że większość słuchaczy czy telewidzów jakoś to rozróżnienie między chorobą a zdrowiem.
Ja chciałbym wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy przed telefonem pana Waldemara, któremu oczywiście gorąco dziękujemy i tutaj no nie jesteśmy też w stanie i nie pytamy Państwa o praktykę terapeutyczną i o konkretne przykłady, ale pojawiło się coś takiego w wypowiedzi tutaj pana Marcina, a mianowicie, że no są uczucia, z którymi człowiek sobie nie może poradzić i próbuje je w samym zalążku, że tak powiem, uśmiercić, nadając im wartość moralną. I teraz Z tym wiąże się pytanie, o jakich uczuciach rozmawiamy? Czy mówimy o tych uczuciach, które są stałą dyspozycją względem, czy mówimy o takich uczuciach, które pojawiają się w świecie jakichś chwilowych pragnień, myśli, których my sami nie byliśmy w stanie ani wywołać, pojawiły się, że tak się wyrażę, nagle i wtedy ja próbuję nadać im wartość moralną, skoro ani w sposób wolny, ani w sposób świadomy nie szukałem, ani, że tak się powiem, nie szukałem i też nie przygotowywałem, by one powstały, prawda? Tak mi się wydaje, że tu bardziej chodzi o takie te uczucia pojawiające się w sposób nagły, a nie jako stała taka dyspozycja, na przykład do kochania dzieci, prawda? No to też są uczucia, którymi matka obdarza dzieci, jak również ojciec obdarza dzieci i żona męża.
Jeżeli chodzi o same uczucia, to nauka Kościoła katolickiego jest bardzo jasna, że one nie podlegają wartościom moralnym. Dopiero nasze zachowania są wartością,
że nie mają wartości moralnej. Tak.
Same uczucia. Czyli ja mogę czuć miłość, gniew, nie wiem, zmęczenie, wściekłość i samo to uczucie...
zazdrość. I one też są moralnie obojętne.
Moralnie obojętne. Czyli one nie podlegają, może być, w przestrzeni właśnie grzech, nie grzech. Oczywiście to, do czego potem te uczucia mnie zapraszają, tutaj właśnie mówiliśmy o tym, rozumie.
Albo cnota, tak.
Tak, tutaj do pewnego, ja mogę czując bardzo trudne uczucia, bardzo nieprzyjemne.
Zazdrość na przykład.
Zachować się z miłością, zachować się z życzliwością gdzieś, ale właśnie nie tłumiąc to uczucie, więc tak, ja właśnie czuję tak. Ale tutaj mamy ten rozum oświecony wiarą i tą wolę, która decyduje zachować się w taki czy inny sposób. Natomiast w przypadku tego tłumienia problem jest w samym zalążku. Ja czuję coś takiego, nie powinnam tego czuć. Gdybym była lepszą katoliczką, lepiej się modliła na przykład, prawda? To by się mi nie przydarzyło. I tu jest ten konflikt, ponieważ jest coś, czego nie powinno być. Albo brakuje czegoś, co uważam, w moim przekonaniu, że powinnam. Nie wiem, nie powinnam gniewać się na swoje dzieci, nie powinnam być na nie zła, prawda? Powinnam czuć do nich zawsze miłość.
Powinnam być zmęczona na przykład.
Na przykład, prawda? Jest ten konflikt nie do rozwiązania.
Jest tutaj też pewien kłopot, nie ukrywajmy tego, że nasze grzechy główne nazwane są zazdrość i gniew między innymi, prawda? I tu jest bardzo duży taki skrót, ponieważ wiele osób myśli, że samo uczucie gniewu czy samo uczucie zazdrości już jest grzechem. Jeśli my mówimy, że grzech główny zazdrość czy gniew, to mamy na myśli działania, nieuporządkowane działania pod wpływem uczucia zazdrości czy pod wpływem uczucia gniewu. Dodajmy, że na przykład pod wpływem uczucia miłości, tak zwanej miłości, można zrobić równie dużo nieuporządkowanych działań jak pod wpływem uczucia zazdrości czy gniewu. Także
myślę, że te kwestie, żeśmy tutaj sobie...
Tak. Trochę to jest też związane z tym, że również i nauka Kościoła czy tradycja, my się wszyscy czegoś uczymy i po prostu z powodów historycznych coś nam też zostało. Co nie zostało.
Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Poznajemy Panie Pawle, prosimy.
Szczęść Boże wszystkim Państwu. Więc oczywiście, że żyję dość długo na świecie i spotykam się z takimi przypadkami. Sam też kontroluję siebie, bo przecież człowiek ma skłonność do różnych takich, powiedzmy, zejść z tej ścieżki Bożej, ale tej religijności neurotycznej, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, to spostrzegam coś takiego, że tam nie ma dialogu. Jest poczucie powinności, które wyraża się między innymi tym, że ja jeszcze muszę dzisiaj odmówić bardzo dużo modlitw, które sobie wyznaczyłem. I pojawia się sytuacja, która ma kształt, powiedziałbym, terroru modlitewnego. Pojawia się sytuacja, która ma kształt niewolnictwa, a Pan Bóg takich wyznawców nie chce. To tam, gdzie jest niewola, to nie ma miłości. Można zaakceptować niewolę, jeśli jest to dobrowolne oddanie się w niewolę miłości, ale konsekwencją tej jest spokój i wolność. Ja się z takimi ludźmi spotykam i staram się w takiej atmosferze dużej życzliwości pokazywać im, że jest to dla nich udręczenie. bo nie musisz błyszczeć przed Bogiem. Pan Bóg dokładnie zna wszystkie twoje słabości. Ważne jest to, żebyś ty je poznał i uznał i wolnij się od ryczącego uczucia przymusu. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję tak, bardzo, no, bardzo ja, trafny głos.
Tak, ja mam ulgę, że jednak cośkolwiek sensownie mówimy, że ktoś zrozumiał, o co nam chodzi. Bardzo dziękujemy Panu za ten głos, bo rzeczywiście tak jest. Nie ma relacji z Bogiem również, tylko jest zastąpiona przez rytuał.
Właśnie tak. Powinność, to uczucie takiej powinności, tak jak tutaj Pan dokładnie powiedział, pewnego terroru. Dlatego tak też mówiliśmy, że te osoby są często naprawdę cierpiące. To mówimy z taką naprawdę dużą życzliwością i współczuciem, bo to nie jest takie proste mieć taką religijność neurotyczną.
Pan Paweł mówił o samokontroli. Ja sam siebie kontroluję. Czy możemy kontrolować drugą osobę? Czy możemy drugiej osobie powiedzieć, że wydaje mi się, albo jak powiedzieć, że twoja religijność jest neurotyczna, a nie jest to religijność, która prowadzi do wolności, która jest oparta na dialogu, która jest oparta na miłości.
Tutaj myślę, że trzeba rzeczywiście dużo takiej delikatności, czułości, miłości. Przede wszystkim takie pytania o owoce. Zobacz, co się dzieje z tobą. Jak myślisz, czy Bóg chce, żebyś ty się tak czuła, czy czuł? Czy to o to w ogóle chodzi? Czy w relacji z Bogiem o to chodzi, żeby właśnie żyć w jakimś lęku, w jakimś takim właśnie terrorze, obawie, przymusach? Więc to pytanie o owoce jest takim dobrym pytaniem.
A ja się uśmiechnąłem, dlatego że do pewnego momentu te osoby no, nie widzą tego, czyli właściwie nie mają poczucia, już choroby to już w ogóle, ale nie mają właśnie poczucia, że coś jest nie tak. I czasami, jeśli zbyt intensywnie spróbujemy z nimi rozmawiać, czy zbyt wprost, to poczują się zaatakowane i uznają, że ktoś nie akceptuje ich wiary, że nie akceptuje ich duchowości. Czasami, no i możemy paradoksalnie również wzmocnić to ich zakotwiczenie. Także nie jest to wcale takie proste.
Czasami pytają, no to co mam robić? To mam się w ogóle nie modlić? To jak mam to... I muszę powiedzieć, że paradoksalnie zwiększamy im lęk i niestety nakręcamy to nerwicowe
Atakujemy wtedy
koło.
Ich gorliwość?
Tak, jak gdyby. Tak. Znaczy nie tyle ich gorliwość, bo gorliwość to jest takie piękne tak. słowo, które bym zostawił
właśnie, ja bym
dla zdrowej duchowości, ale właśnie tą ich strukturę i ta struktura...
Ten przymus chyba, tak jak tutaj to słowo padło.
I oni tego będą bronić. Taka
osoba wydaje mi się, że jest przekonana co do swojej właśnie gorliwości, co do swojego zaangażowania i wtedy może się poczuć atakowana, że ktoś próbuje ograniczyć go w tym rozwoju, w tej gorliwości, w tym wymiarze religijności, relacji do Pana Boga, relacji do samego siebie, chociaż jest to wszystko podszyte lękiem, strachem.
Tak.
Tutaj jeszcze jedna kwestia, a mianowicie religijność, każdy z nas ją posiada, jest wpisana w naturę człowieka i wiemy, że też w naturę każdego człowieka wpisane jest sumienie, czyli głos wewnętrzny, który mówi, co jest dobre, co jest złe. Ten głos wewnętrzny, głos samego Pana Boga i każdy człowiek prowadzi dialog wewnętrzny. Ten dialog wewnętrzny jest dialogiem z samym sobą, ale też z dialogiem z Panem Bogiem. I teraz znowu pozostańmy przy tym rozróżnieniu. Religijność neurotyczna, a taka duchowość katolicka, chrześcijańska. Jaką rolę tutaj pełni, w czym się wyraża ten wewnętrzny dialog z samym sobą, jak również ten wewnętrzny dialog z Panem Bogiem. Czym jest sumienie? Czyj głos rozróżniewa? No tutaj wiadomo, rozróżniewa głos, głos Pana Boga, przeduczynkowy, uczynkowy, pouczynkowy, jeżeli zjednoczony, no to wiadomo, że jest to człowiek uformowany, słuchający swojego sumienia w tej duchowości katolickiej. Bardziej jesteśmy, ja osobiście ciekaw, jak to wygląda u takiego człowieka, który ma tutaj zaburzoną tę duchowość, religijność.
Jeśli chodzi o sumienie, to wiemy, że sumienie samo się rozwija również i że może być zdeformowane czy nieprawidłowo ukształtowane. I u tych osób dochodzi do takiego zjawiska, Monika czasem tłumaczy to właśnie osobom, które do niej przychodzą, że wiesz, ty masz, normalnie człowiek patrzy, widzi wszystko właściwie, a ty masz taką lupę, tak?
Czy... Tak jakby nałożono pewien mikroskop na oczy i widzisz za blisko, nie jesteś w stanie rozróżnić odległości, żeby powiedzieć, że jeżeli chodzi o choroby, bo to już po prostu jest choroba, takie sobie jest bardzo ciężko. Właśnie właściwie może być tak jakby określić odległość, zaczyna jeszcze bardziej się przyglądać, jakby dzielić włos na czworo, na 10, a czy już, a czy na pewno, nie wiem, na przykład taki przykład z postem piątkowym, prawda? Że ta osoba ma taki lęk, że może gdzieś jednak jakieś mięso czy tłuszcz zje, że na przykład czasami ktoś w ogóle tylko pije wodę albo na przykład nie używa żadnych naczyń, żadnych garnków, bo może gdzieś tam przekroczyć prawo. Czyli to jest tak jakby, jest to zdecydowanie tak jakby no, za szczegółowe, za dokładne. To
skrupulatne,
tak jakby zbyt skrupulatne.
Najczęściej jest to sumienie skrupulatne.
Czy
za skrupulatne.
Taka osoba w głosie sumienia słyszy dobro? Bo sumienie, głos wewnętrzny, który mówi, co jest dobre, co jest złe, czyli dobrze uformowane, ukształtowane sumienie i człowiek o ukształtowanym sumieniu słyszy, co czyni dobre, co czyni dobrze, co jest w jego życiu dobre. Czy w takiej duchowości, czy religijności neurotycznej ta osoba słyszy, co uczyniła dobrze?
Trudno mi powiedzieć. Bardziej jest chyba skupienie jednak na błędzie, na grzechu i tym się głównie ta osoba zajmuje. Ona też, można powiedzieć, czasami nie widzi.
Czy jest w stanie przyjąć, że Pan Bóg ją za coś pochwalił, że Pan Bóg jest radosny z powodu jakiegoś konkretnego uczynku?
Nie, raczej tak nie jest. I ta osoba ma czasem prawidłową teologię, taką teoretyczną, czyli na przykład wie, Bóg jest miłością, każdy człowiek włącznie ze mną ma nieskończoną wartość i to wszystko jakby wie, natomiast od wewnątrz tego mimo wszystko nie doświadcza, czyli mając poprawne pojęcia na temat Boga, nie żyje w relacji z Nim tak, jak On by był miłością. Wie na przykład, że ma każdy człowiek wartość i ona również, ale siebie samego uważa za kogoś no, niewartościowego, kogoś, kto właśnie nie zasługuje na pochwałę, nie zasługuje na miłość.
Ale czasami, jeżeli są osoby, którym udaje się dobrze wykonać wszystkie właśnie swoje rytuały, przestrzegać prawo tak, jak je rozumieją, to mają takie lekkie poczucie wyższości i satysfakcji.
Wyższości
tak. Takiej troszkę takiego poczucia, ja jestem kimś w porządku i bardzo mocno ocenia innych. Znaczy to wiąże się z samooceną także, bo te osoby są bardzo krytyczne wobec siebie, bo tak to jest, ale też im bardzo krytyczne, rygorystyczne wobec innych, bardzo widzą słabość innych, tak ją piętnują. Jeżeli im się udaje być w porządku, tym bardziej jest takie trochę poczucie właśnie takiej lekkiej pogardy do tych, którym nie wychodzi.
Proszę być cierpliwym, ktoś oczekuje na połączenie, ale w tym wątku zapytam, czy te osoby również patrzą na te osiągnięcia jak przez mikroskop, czyli widzą tylko jakąś część swojego życia pozytywnie spełnioną, a na inne są, przepraszam, no nie widzą ich, nie chcę powiedzieć, że są ślepe, ale że po prostu ten mikroskop ograniczył pole widzenia do tego, co złe, raczej ale też ograniczył do tego, co dobre?
Raczej tak.
Raczej tak.
Jest to takie pewne poczucie ulgi, wypełnione prawo, jest tam okej, a na przykład nie widzą braku miłości wobec swoich bliskich, wobec, nie wiem, żony, męża, dzieci.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Henryka z Krakowa.
Prosimy, Pani Henryko.
Ja chciałabym nawiązać do wypowiedzi pana, który się przedstawił, jak zrozumiałam, jako pracownik naukowy. Ja miałam wrażenie, że ten pan jest ogarnięty też neurotyzmem, z tym, że nie religijnym, a naukowym. Nie ma nic gorszego, jeżeli na przykład student na egzaminie zaczyna, zamiast odpowiadać na problem, zamiast poruszać problem, zaczyna definiować pojęcia. To jest osoba, która według mnie nie może zdać lepiej niż na minus dostatecznie, jeżeli naprawdę tymi definicjami tak bardzo szarżuje. Tymczasem, gdybyśmy na tego rodzaju audycji, bardzo szeroko adresowanej, zaczęli od definicji i bardzo skrupulatnie trzymali się tych definicji, przyłapując tylko kogoś na tym, czy czasem nie powiedział, przypuśćmy, dwóch pojęć, które są tożsame, jedno jako określenie, drugie jako to pojęcie główne, co jest, co się może zdarzyć każdemu, chyba że ma napisane. To tak na przykład niektórzy profesorowie, którzy czytają wykłady i definicje mają podkreślone, oni do tego przywiązują największą wagę. To jest całkowicie dalekie od życia. Bardzo dziękujemy, że nam pomagacie. To trafia do wszystkich serc. Szczęść Boże!
Dziękujemy bardzo.
Pani Henryko. No,
szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy. Neurotyzm naukowy, tak? Postawa.
Nie diagnozowalibyśmy się nawzajem tutaj. Ja uważam, ale, ja rozumiem tego pana, że mógł...
Ja bardzo dziękuję pani Henryce, dlatego że no nie chciałbym tutaj źle wypowiadać o kimś. Po prostu dziękujemy za każdy głos, bo też zwrócił naszą uwagę i też zwrócił naszą uwagę na to, że trzeba być precyzyjnym.
Tak, to jest ewidentnie nasza słabość.
To jest relacja o drugim człowieku, mówimy o drugim człowieku, o postawach.
To jest ewidentnie nasza słabość, bo my próbując często przybliżyć tak zwanym ludziom pewne pojęcia, posługujemy się językiem potocznym i pewnie może to razić. Także ja też tego pana rozumiem.
Owocami życia według ducha jest. I tych owoców święty Paweł wymienia przynajmniej 12. Nie będę się egzaminował z nich sam. Między innymi jest łagodność, łaskawość, cierpliwość, uprzejmość i tak dalej. Bo myślę, że pora dotrzeć do owoców. I tutaj ta duchowość katolicka, duchowość ewangeliczna, duchowość Jezusowa, gdzie On stał się drogą, prawdą i życiem, i na przestrzeni wieków w różnym rozumieniu podejścia do rozwoju, różnym podejściu do człowieka, kim jest człowiek, prawda, do swojego ciała, do swojej wady. Różne metody były na przestrzeni dziejów walki ze swoją wadą, prawda. I teraz ta strona duchowości katolickiej, chrześcijańskiej, ona jest jasno opisana chociażby w tych owocach życia według ducha. A teraz byłbym wdzięczny za tę religijność neurotyczną. Jakie tutaj będą owoce?
To znaczy, no, trudno mówić o owocach. Raczej mamy do czynienia z mechanizmami obronnymi, które właśnie ograniczają rozwój osobowy i sprawiają, że człowiek zamiast się rozwijać, karłowacieje. Ta neurotyczna religijność jest w funkcji, w pewnym momencie staje się taką fałszywą, funkcji fałszywej tożsamości. Czyli człowiek traci relacje z samym sobą, traci relacje z Bogiem, niestety często też traci relacje z bliskimi czy z bliźnimi, którzy nie są tak religijni jak on, bo redukuje się stopniowo liczba znajomych do tych, którzy potrafią z nim przebywać, czy potrafią zaakceptować jego sposób funkcjonowania. W związku z tym powstaje pewna taka właśnie religijna struktura, która jest w służbie tej fałszywej tożsamości. Byśmy powiedzieli, że takim pierwszym, chyba najważniejszym negatywnym owocem jest właśnie izolacja, czyli ktoś ostatecznie zaczyna żyć w swoim świecie religijnych przekonań i nie ma już potrzeby wychodzić do kogoś na zewnątrz. Ktoś inaczej myślący wzbudza w nim w sumie lęk. Często za lękiem właśnie idzie agresja, no bo jak on może trochę tą strukturę naruszyć, no to ja teraz reaguję agresywnie, bo wtedy mi to podnosi lęk i w związku z tym chcę tego człowieka albo zmusić do takiego myślenia jak moje, albo go wyeliminować. I to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo owocuje miłością do świata i my nie izolujemy się jako chrześcijanie ze świata. My chcemy iść. Pamiętamy, że Jezus poszedł do Zacheusza na posiłek, zanim Zacheusz się zmienił, a nie po tym, jak Zacheusz się zmienił.
Monika i Marcin Gajdowie, rekolekcjoniści, terapeuci w naszym studiu. Religijność neurotyczna, katolicka duchowość zostały nam ostatnie minuty. I ponieważ ja wiem, że prowadzący często przeszkadza i zadaje pytania nie w porę i wtedy ten przekaz może się okazać nie do końca czytelny, poprosiłbym Państwa o podsumowanie tego, co zadaliśmy sobie na początku, a mianowicie jakie są źródła religijności tej neurotycznej duchowości katolickiej, to podejście do słabości, do grzechu, ten sposób przeżywania, stosunek do Boga, do drugiego człowieka, do świata, do samego siebie. No, owoce i skutki tutaj już zostały nam wyjaśnione, więc poproszę i zamieniam się w słuch, czy dobrze zrozumiałem audycję.
Żona niech podsumowuje.
No tutaj może mąż jest lepszy w podsumowaniach. Natomiast przede wszystkim to są to pewne, ta religijność wynika z pewnych błędnych przekonań moralnych, religijnych, z tego błędnego obrazu Boga, tych przekazów, które mieliśmy w dzieciństwie. I one owocują takim wewnętrznym konfliktem, właśnie niezgodą na swoją słabość, na to, co się we mnie pojawia. W związku z czym jest tłumienie, czyli ten rozwój moralny, te uczucia się nie rozwijają prawidłowo, rozwój moralny nie następuje prawidłowo, tylko następuje właśnie takie zablokowanie tego rozwoju, które owocuje nerwicą. Ona akurat przejawia się w przestrzeni religijnej, ponieważ tam często są właśnie przekonania religijne, dotyczące właśnie obrazu Boga, zasługiwania, unikania kary. I one przede wszystkim kierują się lękiem, owocują sztywnością, brakiem spontaniczności, lękiem przed przyjemnością, owocują czasami depresją, smutkiem, rygoryzmem, takim poczuciem no właśnie niemożności życia spontanicznie w wolności, w radości.
I jeśli chodzi o relacje, to tak jak powiedzieliśmy, niestety izolacją, czyli człowiek w sumie pozostaje coraz bardziej samotny, ma coraz mniej przyjaciół, ma coraz mniej ludzi, z którymi mógłby się przyjaźnić lub ewentualnie znajdzie podobnych do siebie samego i wtedy już jest dwóch, którzy no, czasami się rzeczywiście zbierają w grupy, nawet w takie jakieś kręgi i wspierają się w tym takim widzeniu świata czarno-białym, zero-jedynkowym.
I to, co jest chyba najbardziej takie zjadliwe, to jest to, że te osoby chcą naprawdę być blisko Boga, chcą naprawdę mieć z Nim relacje, ale niestety przez ten konstrukt nerwicowy są, muszę powiedzieć, blokują się na takie spotkanie
z Bogiem. One się oddalają, czyli ich praktyki religijne, które miałyby służyć relacji z Bogiem, paradoksalnie od tego Boga człowieka oddalają.
Nie doświadczają relacji
Droga
z Bogiem.
Droga wyzwolenia prowadzi przez?
Bierzemy głęboki oddech.
No w sumie
naszym zdaniem
terapię.
Przez terapię. Czasami wręcz konieczność brania...
Na początku można by było spróbować mądry duszpasterz, takie miękkie prowadzenie, kiedy to jeszcze nie jest bardzo rozwinięte. Mądry tak lider wspólnoty mógłby troszeczkę pomóc.
Szukanie takiej duchowości nieautorytarnej, która, tak jak mówię, mała droga Tereski, taka duchowość nieautorytarna, to jest bardzo, bardzo zdrowe, bardzo leczące. Bardzo leczące.
W tej religijności neurotycznej jest guru czy przewodnik?
Zdecydowanie
często.
Tak.
Guru, tak?
Bardzo
tak,
często.
Zdecydowanie jest
tak.
Tam guru. Tak. Podporządkowanie się właśnie guru, wejście w taką relację, no prawie jak właśnie w sekcie, gdzie jest jakiś guru, a jakby traci się swoją tożsamość.
Jezus jest drogą, prawdą, przyjacielem.
Tak, tak.
Bóg jest miłością. Święci są wzorem, są przykładem, są orędownikami. Mm. A zatem... katolicka duchowość naśladuje świętych, a czy tutaj religijność ta neurotyczna, ona naśladuje czy jest podporządkowana?
To znaczy, ja bym powiedział, że duchowości chrześcijańskiej chodzi o przyjmowanie życia Boga, nawet o nie naśladowanie życia świętych, bo pewnie, że podpatrujemy, ale w sumie święty człowiek to jest ktoś, kto staje się w pełni sobą. I ja będę sobą jako Marcin Gajda, a nie ktokolwiek inny. Więc generalnie być świętym to być w pełni sobą. Patrzymy, jak święci otwierali się na to życie, ale niekoniecznie ich naśladujemy. Czasami tak, natomiast właśnie w tej religijności neurotycznej często jest takie ślepe odwzorowywanie, bo ktoś pościł, to ja też, bo ktoś się umartwiał, to ja też. I im trudniej, tym lepiej w sumie.
Monika i Marcin Gajdowie, dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Za sprostanie, myślę, całkiem niełatwym.
Nie wiem, czy sprostaliśmy.
Mam nadzieję, że chociaż nie zaciemniliśmy.
Próbowaliśmy.
Dobremu, przynajmniej chcieliśmy.
Dziękuję dobrego w tym Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.